W tym coś jest. Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Wakacyjne w tym coś jest, jest nadal bez naszych słuchaczy, więc w małym gronie wyławiamy istotne tematy. Wydaje się, że ważnym z nich jest festiwal, jedna z wizytówek lubuskiego, festiwal w Kostrzynie nad Odrą, który zakończył się skandaliczną wypowiedzią Jerzego Owsiaka, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dosyć wulgarnym językiem mówił o barykadzie i zamykaniu mu mordy. Jerzy Owsiak słowami, które media musiały wypikać, nawoływał do społecznego buntu i odsunięcia rządu od władzy. Dwie osoby na festiwalu umarły, w tym jedna z przedawkowania amfetaminy. Policja doniosła o ponad setce wydarzeń kryminalnych. Uczestnicy wrócili do domów, nie demolując pociągów. Panie Adamie, co tak zdenerwowało Jerzego Owsiaka? Skąd te wulgarności?
Trudno mi wejść w skórę Jerzego Owsiaka. Ja do jego knajackiego języka zdążyłem się już przyzwyczaić i to wcale nie oznacza, że oczywiście pochwalam taki sposób publicznego komunikowania się. Jeśli Jerzy Owsiak chce takiego języka używać, to oczywiście bardzo proszę, ale no, robi to na festiwalu. Właściwie to już jest impreza bardziej polityczna, polityczno-muzyczna. Bo te przesłania polityczne Jerzy Owsiak przesyła od kilku lat. Ja zwróciłem jednak uwagę na to, jak człowiek o dosyć skromnych kompetencjach historycznych i takich geopolitycznych, politologicznych
próbuję meblować scenę polityczną.
Próbuję meblować nawet nie scenę polityczną, chociaż oczywiście to też próbuję, ale próbuję meblować głowy młodych ludzi. Ja sobie przygotowałem taki cytat z Jerzego Owsiaka teraz. Jerzy Owsiak, mówiąc o dużej polityce, mówi tak. Cytuję. Szukajmy przyjaciół obok nas. U Rosjan, Czechów, Słowaków, Węgrów, Niemców. A nie za oceanem. Ocean nas nie wyżywi, nie pomoże nam.
No duża infantylność.
To jest bardzo duża infantylność. To jest też taki...
Ja bym dosyć łagodny był w tym.
Wie pan co, szukania przyjaciół u Rosjan w Rosji Putina, u Niemców no, bardzo mało wrażliwych na naszą historię. Niemców, którzy nie wykonują swoich zobowiązań w NATO.
Unikają reparacji.
Unikają reparacji wojennych. No, jeśli to ma być przyjaźń, to ja dziękuję za taką przyjaźń. Jerzy Owsiak, opowiadając, że nie powinniśmy szukać sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, podważa jeden z podstawowych paradygmatów polskiej polityki bezpieczeństwa i polskiej racji stanu. I no, mówi to człowiek, który chce uchodzić za autorytet, za guru. Ostatnio wychodzi mu to coraz gorzej. No niemniej jednak, jeszcze raz powtórzę, człowiek o bardzo takim skromnym wykształceniu historycznym i wiedzy politologicznej próbuje tutaj podważać polską rację stanu. To jest bardzo niebezpieczny etap, który Jerzy Owsiak osiągnął.
Znaczy ja przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, przeglądnąłem strony gadżetów, do tego podszedłem. Mianowicie napisy na koszulkach, które można kupić w sklepie Wielkiej Świątecznej Orkiestry Pomocy. No i tam jest jeden z nowszych, to jest nie hejtuje, rock'n'rolluje, czyli tutaj mamy pewnego rodzaju sprzeczność. No język, który mówi Jerzy Owsiak i w ogóle, no jakby to powiedzieć, idea jego wypowiedzi jest pełna nienawiści, pełna inwektyw, obelg i takiego napuszczania tej jakby widowni w dziwne kierunki polityczne. Wcześniej znalazłem taką koszulkę z bardzo dumnym napisem My Naród, czyli pan Owsiak ma się za takiego demiurga, utożsamia się My Naród, prawda, tutaj posługuje się ważnymi cytatami, próbując uczynić z siebie pewien wyznacznik tego, co właściwe, a co niewłaściwe, ale z drugiej strony puszcza do młodzieży oko i mówi, a rób ta, co chce. faceta. No ale okazuje się, że jak młodzież robi nie to, co pan Owsiak sobie życzy, no to jest to zdenerwowanie, bo...
Oglądałem, jak próbował dyscyplinować jednego z dyskutantów w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych. Tam był Adam Bodnar z jednej strony i młody człowiek zapytał, co to właściwie jest ta mowa nienawiści. I kiedy nie uzyskiwał zadowalającej odpowiedzi od Adama Bodnara i drążył temat, to Jerzy Owsiak, dzierżący mikrofon w ręku, siedzący obok Adama Bodnara, interweniował, apelując do młodego człowieka, że ma słuchać. Ma słuchać Adama Bodnara. Czyli właściwie nie ma tu miejsca na dyskusję, tak? Jest taki przekaz w jedną stronę.
Ale jakże ładnie się nazywał ten namiot, Akademia Sztuk Przepięknych, prawda? Czyli takie przegięcie zarówno semantyczne, jak i również potem w pewnym takim, w ogniu dyskusji okazuje się, że wy macie tylko słuchać wyłącznie w ramach tej przepięknej
tak to wyglądało,
edukacji.
Tak, że edukacja serwowana tutaj jest na najwyższym poziomie, natomiast Jerzy Owsiak, moim zdaniem bawi się w sposób niedopuszczalny.
Ja byłem jakiś czas temu na tym festiwalu i poczułem tą atmosferę takiej pewnej swobody, takiego pikniku, takiego właściwie powrotu do krainy Jacques'a Rousseau, czyli takiego raju utraconego, gdzie właśnie wszystko jest możliwe.
Arkadia.
Jesteśmy w takiej Arkadii. Jakby nie chciałbym epatować słuchaczy tymi igraszkami w błocie, ale z tą Arkadią w jakiejś jawnej sprzeczności służy nieco wcześniejszy bunt, który mieliśmy w maju i w czerwcu, a mianowicie przepychanka w kwestii jakby egzaminów do liceów, czy tych list do liceów. I się nagle okazało, że to dla młodzieży jest strasznie ważna sprawa. Dostać się do najlepszego w mieście liceum i straszne larum opozycja wnosiła, że młodzież nie może sobie wybrać wymarzonego liceum. I takie mam wrażenie, że te dwa, że tak powiem, zjawiska, z jednej strony ta wojna o te licea, a z drugiej strony ta Arkadia pod Kostrzynem, to się mnie nie spina.
Czasy się zmieniły od czasów, kiedy Jerzy Owsiak porwał początkowo młodych ludzi taką wolnościową ofertą. Pamiętajmy też, jakie to były czasy po 89 roku, po cenzurze, taką próbą wybijania się na, powiedzmy, normalność wzorowaną na młodzieżowej kulturze zachodniej był Jarocin. Jerzy Owsiak zaoferował coś nowego, co się mogło wtedy podobać. Natomiast chyba dzisiaj aspiracje młodych ludzi, przynajmniej wielu młodych ludzi się zmieniły. To błotko to już za mało, to taki symbol. Natomiast liczy się przyszłość, liczy się dobra edukacja i pieniądze, które za tą dobrą edukacją później pójdą. Natomiast oczywiście ja nie chcę odbierać nikomu, nie czuję się na siłach Jerzemu Owsiakowi, młodym ludziom prawa do przeżywania radosnego. Natomiast oponuję przeciwko używaniu knajackiego języka, przeciwko stosowaniu takiej
metody, że macie słuchać.
Macie słuchać. Nie hejtujemy, ale Jerzy Owsiak może hejtować. No i opowiadaniu takich bredni na temat geopolityki czy historii Polski.
Ja mam taką na marginesie miłości do Jerzego Owsiaka i pewnego przekazu, który on oferuje młodym ludziom, że istnieją, jakby to powiedzieć, dwie koncepcje, czy może dwie sfery wolności. Jedna sfera to jest wolność od, czyli rezygnujemy z reguł, z zasad, z obowiązków, z pewnych, jakby to powiedzieć, podległości wobec praw socjologicznych czy psychologicznych, a z drugiej strony mamy do czynienia z wolnością do, prawda, czyli do czynienia rozmaitych rzeczy. I mam takie wrażenie, że...
Ale to się później trochę nie zgadza z tą koszulką My Naród, tak?
No właśnie, ale mam takie przekonanie, że my teraz jesteśmy bardziej skłonni skorzystać nie z takiej buntowniczej wolności od systemu, tylko raczej ten system wydaje się, jakby w sensie badań socjologicznych, dotyczy to także i młodzieży, chyba umożliwiający młodym ludziom lepszy start jak niegdyś. W związku z tym być może część dawnych fanów Jerzego Owsiaka wybrała wolność do tego, czego może skorzystać, czego tym, że tak powiem, emanacją są.
Ale też wielu filozofów opisuje na Zachodzie, no Polska jest częścią Zachodu, zjawisko ucieczki od wolności. No ale jeśli to ma być taka wolność w wydaniu Jerzego Owsiaka, to ja myślę, że jest od czego uciekać.
To bardzo toksyczna. Zmieńmy temat. Pewnie będziemy w przyszłym roku znowu o tym dyskutować.
W tym, coś jest. Coś jest.
Prezydent Gdańska, pani Dulkiewicz, planuje lokalne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mają być radosne marsze i tańce. W tym samym czasie rząd planuje obchody tej rocznicy z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa. To dosyć bulwersująca, myślę o tym, co będzie się działo w Gdańsku, formuła wyrażania samorządności. Czy samorządność nie idzie dzisiaj w kierunku federalizacji państwa, które jednak zgodnie z konstytucją jest unitarne? Czy samorządność w rękach opozycji nie jest narzędziem do rozbijania spójności państwa na udzielne księstwa? Takie mam pewnego rodzaju wątpliwości co do samorządności w wykonaniu pani
Dulkiewicz.
A Dulczescy, jak mówią złośliwi.
Aha, nie znam tych złośliwych, ja używam nazwiska Dulkiewicz. Jednak zgodzę się z takim oglądem sytuacji, że samorządowcy, którym jest jak gdyby nie na rękę demokratycznie wybrany rząd Zjednoczonej Prawicy, bo ze względów ideowych, ale także uważają, że PiS i Zjednoczona Prawica ograniczą samorządność, tak to oni o tą samorządność muszą walczyć i tą samorządność często postrzegają jako budowę takich autonomicznych wobec państwa polskiego struktur samorządowych, że oni to będą teraz nawiązywać do idei wolnego miasta Gdańska, no, który wracamy był podobno do jakimś ucieleśnieniem
wolności rzekomej,
ale przypomnijmy, prześladowano tam Polaków, Adolf Hitler zrobił wręcz tam fantastyczne wyniki. Gdańszczanie witali Hitlera entuzjastycznie. Więc ciekaw jestem, do którego fragmentu historii wolnego miasta Gdańska pani Dulkiewicz chciałaby nawiązywać. Bo mam poważne wątpliwości, bo jeżeli jej zastępca, młody człowiek, który albo nie chodził na lekcje historii, albo po prostu historii nie lubi historii Polski, opowiedział, że wszystko się zaczęło od złego słowa Polaka, wypowiedzianego przeciwko Niemcowi. On tak interpretuje przyczyny wybuchu II wojny światowej. Mało wybuchu, napadu, brutalnej, bezwzględnej agresji niemieckiej na Polskę. I teraz pani Dulkiewicz zaprasza, pewnie nie osobiście, ale za jej zgodą, przyjeżdża pewien niemiecki pisarz, no, nazwisko jego pominę milczeniem, to nie ma żadnego znaczenia. I on opowiada, że Redy naprzeciwko tej składnicy polskiej wojskowej na Westerplatte podpłynął nie pancernik Schleswig-Holstein, tylko statek pasażerski.
Pasażerski, tak, z działami.
Oczywiście, że tak. No i to się wszystko dzieje w czasie rzeczywistym. W przededniu 80. rocznicy władze Gdańska tego nie komentują. Władze Gdańska nie dementują słów zaproszonego gościa. Z tego się wycofali, powiedzmy, no ja już im to odpuszczę, natomiast nie możemy odpuszczać fałszowania historii polsko-niemieckiej, jakiej z premedytacją dopuszczają się władze Gdańska.
No tak, ale w tle jakby historycznym, jakby tych historycznych, powiedzmy, rzeczy tkwi współczesność, bo z jednej strony postamt, napis taki się umieszcza na polskiej poczcie, która się fatalnie kojarzy, bo obrona Poczty Gdańskiej jakby należała do wyjątkowo, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, z jednej strony bolesnych naszych doświadczeń, a z drugiej strony do nieprawdopodobnych podobnego bestialstwa, które nawet przez sądy niemieckie zostało uznane za zbrodnię wojenną. Żywcem palone dziecko tam jakby obrońcy byli i powraca się współcześnie do takich resentymentów niemieckich. Nie tylko dotyczy to Freistadt Danzig, ale również sprzedane niemieckiej firmie komunalnej są miejska elektrociepłownia, czyli to oprócz tego jakby następuje zawłaszczanie tego miasta w sposób jakby realny przez
Przypomnijmy, że to się działo za czasów prezydenta Adamowicza i ten fatalny kierunek, moim zdaniem wyraźnie antypolski kierunek, kontynuuje jego następczyni, pani prezydent Dulkiewicz.
Mam takie przekonanie, że trwa wojna o Gdańsk, prowadzona z obu stron. Rząd próbuje z Gdańska uczynić największy hub przeładunkowy czy portowy na Bałtyku. Czyli te dwie sprawy idą równolegle i mam wrażenie takie optymistyczne, że Polska nie da sobie Gdańska odebrać przez panią Dulczewską i jakieś tam jakby proniemieckie lobby.
Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby odebrać Gdańsk. Zresztą pani Dulkiewicz nigdy nie będzie miała ku temu sprzyjających możliwości. Ona może jedynie kontestować, co też czyni. Natomiast rzecz jasna, Gdańsk w geopolitycznej strategii Polski odgrywa zbyt poważną rolę. Natomiast myślę, że w tle jest taka polityka opacznie rozumiana przez samorząd Gdańska, że tutaj rząd coś bez ich zgody próbuje robić. No ale to Polska jest tak skonstruowana konstytucyjnie, a pani Dulkiewicz lubi przywoływać konstytucję w obronie, że pani Dulkiewicz powinna sobie przeczytać dobrze konstytucję i wiedzieć, jakie są obowiązki samorządu, jakie są obowiązki rządu. No wtedy będzie wiedziała.
Taka ogólna uwaga, z którą chyba się obaj zgodzimy, że łatwiej jest czytać, jak rozumieć to, co się czyta, co w przypadku
tak,
bardzo wielu osób.
Z tą uwagą się zgadzam.
Szermujących konstytucją jest wyjątkowo bolesny.
W tym coś jest. Coś jest.
6 sierpnia minęło 4 lata od zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy, dla którego rozpoczął się właśnie ostatni rok kadencji, a tym samym rok przedwyborczy. Media dokonują bilansu prezydentury, politycy różnych opcji podsumowują dokonania, wskazując na plusy i minusy, nie ukrywając swojego nieobiektywizmu. Prezydent jest liderem zaufania wśród polityków, a ponad 50% badanych Polaków pozytywnie ocenia aktywność pana prezydenta. Jak byśmy ocenili tę kadencję w kontekście dokonań może poprzedników, bo to jest jakby dobre porównanie.
Znaczy ja nie mam tego problemu, bo jestem w tej grupie ponad 50% Polaków, którzy pozytywnie oceniają kadencję, jeszcze nieskończoną, ale te 4 lata, 4 lata prezydentury. No powiedzmy tak, to jest, kiedy obejmował urząd prezydenta, był jeszcze stosunkowo młodym
i niedoświadczonym
politykiem, a przez te 4 lata nie tylko, że tak powiem, udało mu się uniknąć wpadek i tutaj na tle zwłaszcza Bronisława Komorowskiego wygląda rewelacyjnie. Natomiast myślę też, że bardzo korzystny wizerunek prezydentury zaprezentował, bo jest to człowiek mówiący bardzo dobrym angielskim. Małżonka prezydenta prezentuje się świetnie w kreacjach.
Czy bardzo dyskretnie działająca, to trzeba powiedzieć.
Tak, i to nie jest bez znaczenia, bo już nawet jest takie staropolskie powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą i państwo Dudowie mają bardzo dobrą prasę na Zachodzie, co nie jest bez znaczenia, bo przecież ta praca to także wizerunkowa praca na rzecz Polski. Myślę, że jest prezydentem dyskretnym w sensie politycznym. Nie ma tam takich awantur między Pałacem Prezydenckim a urzędem premiera, jak było za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, który bardzo mocno rywalizował z premierem Leszkiem Millerem.
No ale prezydent Andrzej Duda też nie uniknął takiego momentu, kiedy jakby to powiedzieć, jakby stroszył piórka i próbował
więcej
swoje miejsce w polskiej polityce znaleźć.
Ale to mu się udało, bo wojnę z panem ministrem Macierewiczem wygrał nie minister Macierewicz, tylko prezydent Duda. A to był dość poważny konflikt, z którego prezydent wyszedł zwycięsko.
Ja to tak patrzę też w kontekście, czy powiedzmy tak w perspektywie wizerunkowej. Bardzo mnie jakby cieszy, Boże bawi, nie wiem jak ten stan swój ducha określić, ale jak staje pani prezydentowa Dudowa przy pani Melanii Trump i jak się, jakby to powiedzieć, rywalizują z sobą na kreację.
Ale jest też chemia między paniami, one się lubią.
Tak, ale jak rywalizują, jak to kobiety na kreację, to widzę między nimi pewnego rodzaju jakby to taką potrzebę rywalizowania, a jednocześnie zauważam to, co pan mówi, taką chemię, że one sobą chętnie rozmawiają, co właściwie w tym świecie dyplomatycznym nie powinno nam uchodzić uwagi, że jak przyglądam się mowie ciała pana prezydenta czy innych polskich polityków, to bardzo wyraźnie widać tą chemię, to, że łatwość mówienia, my nie słyszymy, co oni do siebie mówią, ale widać, że są to rozmowy, które tych ludzi zbliżają i pokazują, że oni są, jakby to powiedzieć, tak ogólnie z jednej gliny ulepieni, co dobrze wróży chyba polskiej polityce.
Opara prezydencka jest bardzo dobrze wykształcona. To są pan prezydent Duda i jego małżonka znają języki obce. Z jednej strony doktor prawa. To też jest nie bez znaczenia w przygotowaniu do funkcji. Człowiek obyty, z drugiej strony elegancka małżonka mówiąca świetnie po niemiecku. To są atuty w polityce.
Szanowni Państwo, na tym byśmy dzisiaj skończyli naszą rozmowę. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję
Państwu
bardzo
za uwagę.
W tym coś jest.
Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.